Lekcja pierwsza, 2 października. Wstęp do Księgi Powtórzonego Prawa. Sobota, po południu, 25 września. Tekst pamięciowy. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. Pierwszy list Jana 4:8. Księga Powtórzonego Prawa nie powstała w próżni. Jak to jest ze wszystkim w życiu, także Księga Powtórzonego Prawa istnieje w określonym kontekście i, jak to jest ze wszystkim w życiu, ten kontekst odgrywa istotną rolę w zrozumieniu, co znaczy ta księga i jaki jest jej cel. Zanim się pojawiła, upłynęło sporo czasu w historii, która wyjaśnia okoliczności nie tylko powstania samej księgi, ale świata i środowiska społecznego, w którym się zrodziła. Jak trudno byłoby zrozumieć cel i działanie wycieraczek samochodowych, nie mając pojęcia, czym jest samochód. Tak trudno jest zrozumieć Księgę Powtórzonego Prawa, zwłaszcza w świetle naszego tematu, jej powiązania z teraźniejszą prawdą, jeśli nie zna się kontekstu, w którym powstała. Ktoś podobno przeczytał powieść historyczną Wojna i pokój rosyjskiego pisarza Lwa Tołstoja żyjącego w latach 1828-1910, liczącą około 1500 stron, w zaledwie 3 dni. Gdy zapytano go, o czym mówi ta rosyjska epopeja narodowa, odpowiedział, coś o Rosji. Próba przedstawienia w jednej lekcji tysięcy lat historii prowadzących do powstania Księgi Powtórzonego Prawa nieco przypomina odpowiedź czytelnika powyższej powieści. Jednak skupiwszy uwagę na najważniejszych punktach naszej lekcji, będziemy mogli dostrzec kontekst niezbędny do zrozumienia tej biblijnej księgi, tak bardzo pełnej teraźniejszej prawdy. Niedziela 26 września. Miłować, by być miłowanym. W pierwszy list Jana 4:8 czytamy, Bóg jest miłością. Chociaż te trzy słowa są proste, w języku greckim cztery słowa, pojęcie, które wyrażają, jest tak głębokie i tak złożone, iż jesteśmy w stanie pojąć je jedynie w niewielkim stopniu. Słowa te nie mówią o tym, że Bóg miłuje czy objawia miłość, ale że On jest miłością. Jest miłością, jakby miłość była istotą tożsamości samego Boga. Jako upadłe istoty ludzkie, pojmujące rzeczywistość jedynie przy pomocy około 1,5 kilograma tkanek i substancji chemicznych w naszej głowie, po prostu nie jesteśmy w stanie w pełni pojąć, co to znaczy, że Bóg jest miłością. Możemy to jednak zrozumieć na tyle, by wiedzieć, że jest to niesamowicie dobra wiadomość. Gdyby zamiast przesłania, Bóg jest miłością, Biblia zawierała przesłanie, Bóg jest nienawiścią, albo Bóg jest mściwością, albo Bóg jest obojętnością, to takie objawienie Boga byłoby czymś, co powinno nas zaniepokoić albo zmartwić. Prawda o tym, że Bóg jest miłością, pomaga nam lepiej zrozumieć to, że panowanie Boga i Jego sposób rządzenia całym stworzeniem jest odzwierciedleniem miłości. Być może miłość przenika wszechświat bardziej niż prawo powszechnego ciążenia. Bóg nas miłuje, a my mamy kochać Boga z wzajemnością. Zobacz 5 Księga Mojżeszowa 6:5. Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej siły swojej. Ewangelia Marka 12:30. Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej. Jednak miłość, by była miłością, musi być okazywana dobrowolnie. Bóg nie może wymusić kochania, bo sama próba użycia przymusu wyklucza miłość. Zatem gdy Bóg stworzył inteligentne i myślące istoty w niebie i na ziemi, zdolne do miłowania, musiał dopuścić ryzyko, że nie będą go kochać. Niektóre nie wytrwały w miłości i tak doszło do pojawienia się tego, co nazywamy wielkim bojem. Dlaczego poniższe wersety mają sens jedynie w kontekście wolności oraz ryzyka związanego z miłością? Zobacz Księga Izajasza 14:12-14. O, jakże spadłeś z nieba, ty, gwiazdo jasna, synu jutrzenki. Powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów. A przecież to ty mawiałeś w swoim sercu, wstąpię na niebiosa. Swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze narad, na najdalszej północy. Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym. Księga Ezechiela 28:12-17. Synu człowieczy, zanuć pieśń żałobną nad królem Tyru i powiedz mu, tak mówi Wszechmocny Pan, Ty, który byłeś odbiciem doskonałości, pełnym mądrości i skończonego piękna. Byłeś w Edenie, ogrodzie Bożym, okryciem Twoim były wszelakie drogie kamienie, karneol, topaz i jaspis. Chryzolit, berylionyks, szafir, rubin i szmaragd, ze złota zrobione były Twoje bębenki, a Twoje ozdoby zrobiono w dniu, gdy zostałeś stworzony. Obok cheruba, który bronił wstępu, postawiłem Cię, byłeś na świętej górze Bożej, przechadzałeś się pośród kamieni ognistych. Nienagannym byłeś w postępowaniu swoim od dnia, gdy zostałeś stworzony, aż dotąd, gdy odkryto u Ciebie niegodziwość. Przy rozległym swoim handlu napełniłeś swoje wnętrze gwałtem i zgrzeszyłeś. Wtedy to wypędziłem Cię z góry Bożej, a cherub, który bronił wstępu, wygubił Cię spośród kamieni ognistych. Twoje serce było wyniosłe z powodu Twojej piękności. Zniweczyłeś swoją mądrość skutkiem swojej świetności. Zrzuciłem Cię na ziemię, postawiłem Cię przed królami, aby się z Ciebie naigrawali. Objawienie Jana 12:7. I wybuchła walka w niebie, Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego. Szczególnie pouczający jest księga Ezechiela 28:15, który to werset wskazuje, że choć ów anioł, Lucyfer, był doskonałą istotą stworzoną przez doskonałego Boga, to jednak pojawiła się w nim nieprawość. Stało się tak nie dlatego, że został stworzony z tą nieprawością. Przeciwnie, stworzony ze zdolnością do miłowania Lucyfer miał prawdziwą moralną wolność, a mimo tego wszystkiego, co otrzymał, okryciem Twoim były wszelakie drogie kamienie. Księga Ezechiela 28:13. Ów anioł chciał czegoś więcej. Jeden jego odstępczy krok prowadził do drugiego, aż doszło do tego, że wybuchła wojna w niebie. Są miejsca na świecie, gdzie można kupić psy roboty, które będą posłuszne rozkazom swego właściciela, nigdy nie zabrudzą dywanu ani nie pogryzą mebli. Jednak czy mógłbyś mieć prawdziwą więź z takim psem robotem? Jak twoja odpowiedź pomaga ci zrozumieć, dlaczego Bóg pragnął stworzyć żywe istoty, które mogły go prawdziwie miłować? Poniedziałek 27 września. Upadek i potop. Niemal każdy uczeń słyszał historyjkę o tym, jak angielski fizyk Isaac Newton, żyjący w latach 1642-1727, siedząc pod jabłonią, oberwał jabłkiem w głowę i wtedy odkrył grawitację, prawo powszechnego ciążenia. To, czy naprawdę jabłko spadło mu na głowę, czy nie, nie gra tu większej roli. Chodzi o to, że wielkie spostrzeżenie Newtona, w gruncie rzeczy nie odkrył on powszechnego ciążenia, bo każdy, kto kiedykolwiek potknął się i zbił kolano, boleśnie przekonał się o jego istnieniu. Polegało na tym, iż zrozumiał, że ta sama siła, która sprawia, że jabłko spada na glebę, nie zawsze blisko jabłoni, sprawia także, że księżyc nie odlatuje w przestrzeń kosmiczną, ale krąży wokół Ziemi, a Ziemia wokół Słońca. Było to ważne odkrycie, gdyż przez tysiące lat ludzie wierzyli, że prawa rządzące wszechświatem różnią się od praw panujących na Ziemi. Newton wykazał, że ten pogląd był błędny. Choć odkrycie Newtona dotyczyło praw przyrody, ta sama zasada sprawdza się także w prawie moralnym. Taka sama wolność, nierozerwalnie związana z miłością, jaka doprowadziła Lucyfera do upadku w niebie, doprowadziła także pierwszych ludzi do upadku na ziemi. Przeczytaj pierwsza księga Mojżeszowa 2:16-17 i 3:1-7. Jak te wersety o doskonałych ludziach znajdujących się w doskonałym środowisku i stworzonych przez doskonałego Boga świadczą o przejmującej prawdzie dotyczącej wolności nieodłącznie związanej z miłością. Pierwsza księga Mojżeszowa 2:16-17. I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz: z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Pierwsza księga Mojżeszowa 3:1-7. a wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety, czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść. A kobieta odpowiedziała wężowi, możemy jeść owoce z drzew ogrodu, tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg. Nie wolno wam z niego jeść ani się go dotykać, abyście nie umarli. Na to rzekł wąż do kobiety, na pewno nie umrzecie, lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł. Wtedy otworzyły się oczy im obojgu i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski. Po upadku sytuacja gwałtownie się pogarszała aż do tego stopnia, iż Pan powiedział o ludzkości. Wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe. Pierwsza Księga Mojżeszowa 6:5. Jeśli ludzkie myśli były złe, to czyny z pewnością także były złe, i to tak złe, że Pan musiał zniszczyć cały świat przy pomocy potopu, dając ludzkości szansę rozpoczęcia wszystkiego na nowo w ramach niejako ponownego stworzenia. Jednak, jak wskazuje historia wieży Babel, ludzkość nadal była skłonna wypierać się Boga. Gdy wieża była już częściowo ukończona, dolne jej partie zostały zasiedlone przez budowniczych. Inne apartamenty, pięknie wykończone i przyozdobione, zostały poświęcone kultowi bożków. Ludzie cieszyli się z odniesionego sukcesu i czcili bożki ze srebra oraz złota, przeciwstawiając się władcy nieba i ziemi. Tak więc, oprócz pomieszania ich języków, Bóg rozproszył upadłych ludzi po powierzchni ziemi. Postaraj się zapamiętać, o czym myślałeś w ciągu dnia. Czego uczy cię to o stanie twojego serca? Wtorek 28 września. Powołanie Abrahama. Abraham, z początku noszący imię Abram, pojawia się po raz pierwszy w genealogii, rodowodzie w 11 rozdziale Księgi Rodzaju, zaraz po wzmiance o rozproszeniu ludzkości pod wieżą Babel. Przeczytaj pierwsza Księga Mojżeszowa 12:1-3, opis powołania Abrahama przez Boga. Patrząc dzisiaj wstecz, po tym, co wydarzyło się na krzyżu, po śmierci Jezusa i głoszeniu Ewangelii, jak rozumiemy to, co Bóg obiecał dokonać przez Abrahama? Pierwsza Księga Mojżeszowa 12:1-3. I rzekł Pan do Abrama, wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej, i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. A uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił, i uczynię sławnym imię twoje, także staniesz się błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę, i będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Wiele wieków później apostoł Paweł, starając się uporać z odstępstwem Galatów, skierował ich uwagę na powołanie Abrahama. Wykazał, iż było ono jednym z najwcześniejszych wyrazów tego, co zawsze było pragnieniem Boga, dotrzeć z Ewangelią do całej ludzkości. Z tego możecie poznać, że ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama. A pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogan, uprzednio zapowiedziało Abrahamowi, w tobie będą błogosławione wszystkie narody. Tak więc ci, którzy są ludźmi wiary, dostępują błogosławieństwa z wierzącym Abrahamem. List do Galatów 3:7-9. Powołanie Abrahama zostało po raz pierwszy wspomniane w 12 rozdziale Księgi Rodzaju. Reszta Księgi Rodzaju to historia jego i jego potomków, czyli kolejnych dysfunkcjonalnych pokoleń tworzących problematyczne rodziny. A jednak to przez nich spełniła się obietnica, osiągając niezwykle istotny punkt w powołaniu Mojżesza. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 7:20-36. Opis Mojżesza i wyjścia z Egiptu według męczennika Szczepana. Jak ma się to do wstępnej obietnicy danej przez Boga Abrahamowi? Dzieje Apostolskie 7:20-36. W tym czasie narodził się Mojżesz, który był miły Bogu, Przez 3 miesiące chowano go w domu ojca, a gdy go wyrzucono, wzięła go córka Faraona i wychowała go sobie za syna. Wdrożono też Mojżesza we wszelką mądrość Egipcjan, a był dzielny tak w słowach, jak i w czynach. A kiedy skończył 40 lat, stało się potrzebą jego serca odwiedzić braci swoich, synów Izraela. I ujrzawszy jednego, którego krzywdzono, ujął się za nim, pomścił krzywdzonego i zabił Egipcjanina. Sądził zaś, że bracia zrozumieją, iż Bóg przez jego ręce daje im wybawienie, ale oni nie zrozumieli. Następnego dnia zjawił się wśród nich, gdy się bili, i usiłował skłonić ich do zgody, mówiąc: mężowie, braćmi jesteście, czemu krzywdzicie się wzajemnie? Lecz ten, który krzywdził bliźniego, odepchnął go i rzekł: któż cię, czy chcesz mnie zabić, tak jak wczoraj zabiłeś Egipcjanina? I uciekł Mojżesz z powodu tego słowa i stał się przychodniem w ziemi madiańskiej, gdzie zrodził 2 synów. A kiedy minęło 40 lat, ukazał mu się na pustyni góry Synaj anioł w płomieniu gorącego krzaka. A Mojżesz, ujrzawszy to, dziwił się temu zjawisku. Gdy zaś podchodził, aby się dokładnie przypatrzyć, rozległ się głos pański: jam jest Bóg ojców twoich, Bóg Abrahama i Izaaka i Jakuba. A zatrwożony Mojżesz nie śmiał się przypatrywać. Pan zaś rzekł do niego: zuj obuwie z nóg swoich, bo miejsce, na którym stoisz, to ziemia święta. Napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i usłyszałem wzdychanie jego, i zstąpiłem, żeby ich wybawić. Przeto teraz idź, posyłam cię do Egiptu. Tego Mojżesza, którego się zaparli, mówiąc: kto cię ustanowił przełożonym i sędzią? Do tego posłał Bóg jako wodza i wybawiciela za pośrednictwem anioła, który mu się ukazał w krzaku. On to wywiódł ich, czyniąc cuda i znaki w Egipcie i na Morzu Czerwonym i na pustyni przez 40 lat. W świecie pogrążonym w niewiedzy, błędzie i ogólnym braku poznania prawdy, niewiele się zmieniło przez 1000 lat. Nieprawdaż, Pan powołał lud, swój lud, potomków Abrahama, wyprowadzając ich z niewoli egipskiej. Przez nich zamierzał nie tylko zachować poznanie prawdy, to znaczy poznanie jego samego, Jahwe, oraz jego planu zbawienia, ale także rozszerzyć to poznanie na cały świat. Jak postrzegamy siebie jako adwentyści Dnia Siódmego w stosunku do reszty świata? Mówiąc innymi słowy, jakie podobieństwo istnieje między nami a starożytnymi Izraelitami? Co ważniejsze, jaką odpowiedzialność nakłada to podobieństwo na każdego z nas indywidualnie? Środa, 29 września. Przymierze na Synaju. Wyjście z Egiptu i wszystko, co się z nim wiązało, od krwi na odrzwiach w Egipcie po dramatyczną sytuację nad Morzem Czerwonym, było nie lada doświadczeniem. Niewątpliwie wywarło ono ogromny wpływ na tych, którzy je przeżyli. Tych, którzy nie przeżyli, od pierworodnych w Egipcie po żołnierzy na dnie morza, Bóg osądził czciwie. Po tych wydarzeniach Pan powiedział: wy widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom, jak nosiłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do siebie. Druga Księga Mojżeszowa, 19:4. Dlaczego Pan dokonał tego zdumiewającego i dramatycznego wyzwolenia, wyswabadzając jeden naród spod ucisku innego narodu? Czy, jak powiedział Mojżesz, albo czy spróbował jakiś Bóg przyjść i wziąć sobie jakiś naród spośród innego narodu przez doświadczenia, znaki i cuda oraz przez wojnę, ręką możną i wyciągniętym ramieniem, przez wielkie i straszne czyny? Jak to wszystko, co Pan, wasz Bóg, na oczach twoich uczynił dla was w Egipcie? 5 Księga Mojżeszowa, 4:34. Przeczytaj 2 Księga Mojżeszowa, 19:4-8. Dlaczego Pan wyprowadził swój lud z Egiptu? 2 Księga Mojżeszowa, 19:4-8. Wy widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom, jak nosiłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do siebie. A teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia. A wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Takie są słowa, które powiesz synom izraelskim. I przyszedł Mojżesz i zwołał starszych ludu, i przedstawił im te wszystkie słowa, które Pan mu nakazał. Wtedy cały lud odpowiedział razem, mówiąc, uczynimy wszystko, co Pan rozkazał. A Mojżesz powtórzył Panu słowa ludu. To było tak proste. Bóg powołał ich, potomków Abrahama, Izaaka i Jakuba. Zawarł z nimi przymierze, aby byli szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia, druga księga Mojżeszowa 19:5. Ta więź miała kluczowe znaczenie dla przymierza. Jednak to pojęcie szczególnej własności hebrajskie segulach mogło zostać, i zostało, łatwo błędnie zrozumiane. Ich szczególna pozycja w żadnej mierze nie wynikała z czegokolwiek świętego i sprawiedliwego w nich samych. Była ona oparta wyłącznie na łasce Bożej i prawdzie, która została im powierzona i której mieli strzec, a jako królestwo kapłańskie ogłosić światu. Bóg podał Izraelitom warunki przymierza. Inaczej mówiąc, ich obowiązki w ramach tej umowy, w tym 10 przykazań, a następnie przymierze zostało zatwierdzone. Wylawszy na nowo zbudowany ołtarz połowę krwi z ofiar, Mojżesz wziął Księgę Przymierza i głośno przeczytał ludowi, druga Księga Mojżeszowa 24:7. Izraelici wówczas oświadczyli, że będą posłuszni przymierzu. Gdy bowiem Mojżesz ogłosił całemu ludowi wszystkie ustawy zakonu, wziął krew i pokropił zarówno samą księgę, jak i cały lud, mówiąc, to jest krew przymierza, który Bóg dla was ustanowił. List do Hebrajczyków 9:19-20. Co oznacza krew i dlaczego jest tak ważna, także dla nas dzisiaj? Czwartek 30 września. Odstępstwo i kara. Uczynimy wszystko, co Pan rozkazał. Druga Księga Mojżeszowa 19:8. Zobacz także druga Księga Mojżeszowa 24:3-7. Przyszedł więc Mojżesz i obwieścił ludowi wszystkie słowa Pana i wszystkie prawa. Lud zaś jednogłośnie odpowiedział, mówiąc, wszystkie słowa, które wypowiedział Pan, wypełnimy. Następnie wziął Księgę Przymierza i głośno przeczytał ludowi. Ten zaś rzekł, wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni. Choć niewątpliwie Izraelici powiedzieli to szczerze, niestety, ich czyny raz za razem nie zgadzały się z ich słowami. Choć byli wybranym ludem Bożym i dobrowolnie zawarli przymierze z Panem, nie dotrzymywali danego słowa, co w gruncie rzeczy sprowadzało się do jednego. Jaki był bardzo ważny składnik przymierza ze strony Izraelitów? Zobacz druga Księga Mojżeszowa 19:4-5. Wy widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom, jak nosiłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do siebie. A teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia. Wezwanie do posłuszeństwa Bogu, przestrzegania Jego prawa, było tak samo aktualne wówczas, jak jest aktualne i dzisiaj. Zobacz Ewangelia Mateusza 7:24-27. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, i runął, a upadek jego był wielki. Ewangelia Jana 14:15. Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. List Jakuba 2:20. Chcesz przeto poznać, nędzny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? List do Rzymian 6:11-12. Podobnie i wy uważacie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni pożądliwościom Jego. A jednak Izraelici raz po raz nie dotrzymywali warunków umowy. Wkrótce po zawarciu przymierza, jeszcze pod górą Synaj, dopuścili się odstępstwa, Zobacz druga księga Mojżeszowa 32:1-6. A gdy lud widział, że Mojżesz opóźniał zejście z góry, zgromadził się wokół Aarona i rzekli do niego: Nurze, uczyń nam bogów, którzy pójdą przed nami. Nie wiemy bowiem, co się stało z owym Mojżeszem, mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej. Odpowiedział im Aaron: Zdejmijcie złote kolczyki, które mają w uszach wasze żony, wasi synowie i wasze córki, i przynieście do mnie. I pozdejmował cały lud złote kolczyki, które mieli w uszach swoich, i przynieśli je do Aarona. I przyjął je z ich rąk, i ulał z tego w formie z gliny posąg cielca. Wtedy oni rzekli: To są bogowie twoi, Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. Zobaczywszy to, zbudował Aaron ołtarz przed nim i kazał obwołać: Jutro będzie święto Pana. I wstawszy na zajutrz wcześnie rano, złożyli ofiary całopalne i przynieśli ofiary pojednania, i usiadł lud, aby jeść i pić. Potem wstali, aby się bawić. Niestety, niewierność w ich przypadku wydawała się bardziej normą niż wyjątkiem, a więc zamiast w krótkim czasie wkroczyć do ziemi obiecanej, Izraelici koczowali na pustyni przez 40 lat. Przeczytaj 4 Księga Mojżeszowa 14:28-35. Jaka kara została wymierzona Izraelitom za to, że odrzucili zaufanie Panu i nie czynili tego, co im polecił? 4 Księga Mojżeszowa 14:28-35. Powiedz im więc: Jako żyję, mówi Pan, uczynię wam tak, jak mówiliście wobec mnie. Na tej pustyni legną wasze trupy i wszyscy zapisani spośród was, w pełnej liczbie, od 20 roku życia wzwyż, wy, którzy szemraliście przeciwko mnie, nie wejdziecie do ziemi, w której poprzysiągłem was osiedlić, z wyjątkiem Kaleba, syna Jefunnego i Jozłego, syna Nuna. Lecz dzieci wasze, o których mówiliście, że staną się łupem, te wprowadzę i one posiądą ziemię, którą wy pogardziliście. Wasze trupy zaś legną na tej pustyni. Lecz i synowie wasi będą koczowali na pustyni przez 40 lat i poniosą karę za waszą niewierność, aż zniszczą wasze trupy na pustyni. Według liczby dni, w ciągu których badaliście tę ziemię, a było ich 40, dzień licząc za rok, będziecie ponosić karę za wasze winy przez 40 lat i doznacie mojej niechęci. Ja, Pan, powiedziałem tak i tak postąpię z całym tym złym zborem, który zmówił się przeciwko mnie. Na tej pustyni wyginą i tu pomrą. Wówczas nieposłuszeństwo wynikało nie z jawnego buntu, choć i tak się zdarzało, ale z braku zaufania słowu Boga, podobnie jest i dzisiaj. Tamten grzech Izraelitów był o tyle haniebny, iż, jak powiedział sam Bóg, ludzie ci widzieli moją chwałę i moje znaki, jakich dokonywałem w Egipcie i na pustyni, a oto już 10-krotnie wystawiali mnie na próbę. 4 Księga Mojżeszowa 14:22. Wbrew wszystkiemu, co widzieli i czego doświadczyli, nadal nie byli posłuszni Panu i nie zamierzali objąć wskazanej im ziemi w posiadanie, choć Bóg obiecał im powodzenie w tej sprawie. Pomyśl o tym, co zostało napisane powyżej, iż nieposłuszeństwo często wynika z braku zaufania do Słowa Bożego. Dlaczego tak jest i jak możemy się nauczyć bardziej ufać Bogu? Piątek, 1 października. Do dalszego studium. John Peckham, amerykański teolog adwentystyczny, napisał: Krótko mówiąc, twierdzę, że miłość Boża, właściwie rozumiana, jest w centrum wszechświatowej dyskusji, a Boże zaangażowane miłowanie stanowi dostateczny moralny powód dopuszczenia przez Boga zła jako mającego znaczące konsekwencje dla zrozumienia Bożej opatrzności działającej w ramach tego, co nazywam regułami gry przymierza. Postanowienie, że Izrael nie wejdzie do Kanaanu przez 40 lat, było dla Mojżesza, Aarona, Jozłego i Kaleba gorzkim rozczarowaniem, jednak zaakceptowali Bożą decyzję bez szemrania. Lecz ci, którzy uskarżali się na Boże postępowanie wobec nich i oświadczyli, że chcą wrócić do Egiptu, płakali i rozpaczali straszliwie, iż błogosławieństwa, którymi wzgardzili, zostały im zabrane. Wówczas narzekali bez powodu, teraz Bóg dał im przyczynę do płaczu. Gdyby żałowali za grzech, który był im dokładnie przedstawiony, słowa te nigdy nie zostałyby wypowiedziane. Oni jednak rozpaczali nad wyrokiem, a ich smutek nie był skruchą i nie mógł zapewnić cofnięcia tych słów. Pytania do dyskusji. 1. Podczas pierwszej części nabożeństwa sobotniego omówcie kwestię wolności wyboru, wolnej woli oraz miłości. Dlaczego miłość, aby była miłością, musi być dobrowolnie okazywana? Zważywszy na ogrom cierpienia świata, niektórzy twierdzą, że miłość nie była tego warta. Jak odpowiedziałbyś na taki zarzut? 2. Skoro posłuszeństwo jest podkreślane jako tak ważne w Biblii, czym jest legalizm? Jakie czynniki mogą zmienić dążenie do posłuszeństwa Bogu i Jego słowu i Jego przykazaniom w pułapkę legalizmu? 3. Podczas pierwszej części nabożeństwa sobotniego omówcie odpowiedzi na pytanie zadane pod koniec wtorkowej części lekcji, a dotyczące podobieństw zachodzących między starożytnym Izraelem a Kościołem Adwentystów Dnia Siódmego. Jakie są te podobieństwa i dlaczego są dla nas ważne?